Straszysz czy pocieszasz?
Jak zwykle zachęcam. Troszeczkę jeszcze może tak za głośno się czuję. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Chwała Jezusowi za uwielbienie. Powiem wam, że dawno nie miałem takiego czasu. Niesamowite. Dziękuję za to, że po prostu poświęciliście czas, przygotowaliście to z sercami dla Boga, bo to kosztuje czas wcześniej, żeby to przygotować. I to było po prostu piękne. I ta pieśń, która mówi: ukochany mój jest piękniejszy od tysięcy, Jezus. I po prostu to jest werset z Pieśni nad Pieśniami. Jest tam drugi niesamowity werset. Czy ktoś zasługuje na pogardę, jeśli postanowi oddać wszystko za miłość, że postanowi oddać całe swoje mienie za miłość? Czy ktoś zasługuje na pogardę, jeśli ja całe swoje mienie postanowię oddać za miłość do Jezusa? I już na początku tego kazania już chcę od razu rzucić wyzwanie do ciebie, do twojego życia, żebyś oddał całe swoje mienie, to wszystko, kim jesteś, w miłości, w rozpaleniu do Pana Jezusa Chrystusa, że to jest najlepsza, najcudowniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. Oddać całe życie Jezusowi. I na początku chciałbym podzielić się pewną niesamowitą historią o ruchu braci Morawskich. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale w XVIII wieku miało miejsce takie zdarzenie, że wielu chrześcijan wyznania protestanckiego było bardzo prześladowanych i mieli azyl w Czechach i w jednym miejscu zaczęli tam uciekać do tych Czech i spotykać się tam. I tam byli chrześcijanie naprawdę takiej wiary teologicznej. I powiem wam, że kiedy ci prześladowani chrześcijanie z różnymi poglądami teologicznymi zaczęli się spotykać, był bardzo potężny spór, bo ten wierzył tak i nie mogli się w ogóle porozumieć na takiej bazie teologicznej, ale byli ze sobą i w pewnym momencie miało miejsce Boże nawiedzenie na tych ludzi prześladowanych z różnymi poglądami teologicznymi i Bóg zstąpił na nich tak potężnie, że zrodził się ruch misyjny tak wielki, że do dzisiaj to, co nazywamy kościołami, często jest wynikiem tej jednej denominacji, która zaczęła głosić Ewangelię. I ten ruch misyjny przez 20 lat zaczął wysyłać misjonarzy i przez 20 lat przyniósł tak potężne owoce, że ludzie, którzy to w jakiś sposób mierzyli, stwierdzili, że cały kościół na świecie przez ostatnie 200 lat nie zrobił tak wiele, jak te Boże dotknięcie tych ludzi i to, co oni zrobili przez 20 lat. I wskutek tego dotknięcia zaczęli modlić się w pewnym miejscu modlitwą przez 24 godziny na dobę. Wiecie, ustanawiali takie można powiedzieć, jakby dyżury. Wiecie, ile czasu trwała ta modlitwa? 24 godziny na dobę. Źle?
20 lat.
Ponad 100 lat Boża kropla, która spadła na to miejsce, Boże dotknięcie Jezusa Chrystusa po prostu spowodowało, że ten ruch braci Morawskich wysłał misjonarzy. Zaczęła się modlitwa uwielbienia, szukania Boga, która trwała nieustannie 24 godziny na dobę ponad 100 lat. I pierwsi misjonarze, wiecie, kim byli pierwsi misjonarze? To byli młodzi chłopcy, którzy mieli troszeczkę ponad 20 lat, wiecie, usłyszeli, że jest pewna wyspa niewolników, było tam bardzo dużo niewolników. Wiecie, co oni zrobili ze względu na Jezusa? Postanowili siebie samych sprzedać do niewoli, żeby tylko móc być w tamtym miejscu i głosić Jezusa. Jest pewne hasło, które stało się właśnie taką przewodnią myślą tego ruchu braci Morawskich, że kiedy już płynęli łodzią, dwóch młodych chłopaków, którzy mieli całe życie przed sobą, postanowili sprzedać się do niewoli, żeby głosić Ewangelię. I kiedy ich rodziny, ich kościół stał na brzegu, na przystani, oni płynęli łodzią, to jeden z tych chłopaków krzyknął: czy baranek nie jest godzien, aby wziąć wszelką nagrodę za swoje cierpienie? Czy baranek nie jest tego godzien, aby wziąć wszelką nagrodę za swoje cierpienie? Ci chłopcy popłynęli i wskutek ich zwiastowania było około 50 tysięcy nawróceń na tej wyspie. Oddali swoje życie Jezusowi. Jezus jest potężny, Jezus jest wielki.
Amen.
I powiem wam, że dzisiejszy temat, jaki mam przygotowany, jest to temat, który też od jakiegoś czasu powoli zaczyna też powstawać w naszym kościele. Jest to temat grup domowych, ale to, co jest najbardziej istotne, aby grupy domowe, aby nasze spotkania, wszystko kręciło się i zdążało w kierunku Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że otworzę swój zeszyt. Muszę troszeczkę się posiłkować z zeszytu. Jeszcze nie wiem, czy jestem takim kaznodzieją zeszytowym, bo niektórym notatki bardzo przeszkadzają. I powiem wam, że nie wiem, czy ja właśnie nie jestem tym, któremu przeszkadzają. Ale uczę się, tak? Jak każdy z nas, wielu różnych rzeczy. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 20, w wersecie 28 i w liście do Tytusa 2:14 jest użyte takie sformułowanie, że Bóg nabył lub Bóg odkupił sobie lud. Zobaczcie, chciałbym mówić o grupach domowych, ale zacząć tak jak nauczyciele, czyli od czego zaczynają nauczyciele? Od ogółu do od ogółu do szczegółu. Więc powiem wam, że ciężko jest tak mówić, bo można powiedzieć: no chwała Bogu, spotykajmy się na grupach, Bóg będzie działał, amen. Prawda? Prawda. I można zakończyć kazanie, ale chciałbym, kiedy powiem wam, że ostatni tydzień, ostatnie nawet dwa tygodnie, żyję właśnie tym tematem, ja sam osobiście rozważam, słucham, myślę, sam modlę się i tak nie było łatwo przygotować coś na jedne takie nauczanie. Nie można tak po prostu powiedzieć o grupach. Tak? Trzeba narysować cały kontekst tego, czym jest Kościół, po co jest Kościół. I zobaczcie, Bóg odkupił sobie lud, odkupił sobie nas, odkupił sobie Kościół, Bóg odkupił sobie rodzinę. Tak? Czyli Bóg zamierzył, aby Kościół to byli ludzie, była rodzina, połączeni ze sobą relacjami, żeby nie było to coś indywidualnego. Bóg nie tylko odkupił ciebie, ale odkupił pewną społeczność. I Bóg pragnie, aby Kościół odzwierciedlał to, kim jest Jezus. W liście do Rzymian w rozdziale 8, w wersecie 29 apostoł Paweł mówił, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Bożego. A więc Kościół, my, ja i ty, Bożym zamierzeniem dla Kościoła jest, abyśmy razem stali się podobni do obrazu Jezusa Chrystusa. To jest takie Boże zamierzenie. Uczeń, tak? Jezus powołał uczniów i uczeń to jest ktoś, kto naśladuje Jezusa Chrystusa, jest przemieniany przez Jezusa Chrystusa, przemieniany, by stać się jak Jezus. Więc uczeń to ktoś, kto naśladuje Jezusa, kto jest przemieniany przez Jezusa, by stać się jak Jezus. I właśnie to, co dzisiaj bardzo mocno też wybrzmiało podczas uwielbienia, gdzie imię Jezusa było uwielbione, to chciałbym zaznaczyć, że grupy, nasze spotkania, spotkania modlitewne, spotkania nabożeń, spotkania grup powinny głównie być skoncentrowane wokół Jezusa. I to Jego działanie, Jego prowadzenie jest w tym najważniejsze. I właśnie grupy. Jest taka historia w Nowym Testamencie, że Jezus rozmnożył chleb. Było kilka, czy nawet kilkanaście tysięcy ludzi. I na początku Jezus to, co zrobił, to mówił: pogrupujcie się w małe grupy. I tam jest napisane, że oni podzielili się po 50. Usiedli takie grupy. I zobaczcie, kiedy oni podzielili się po 50 i usiedli w małych grupkach, to co się stało? O, dziękuję. Co się stało, jak oni się podzielili po 50? Ano, objawienie wam przyniosę. Nic się nie stało. Wiecie, kiedy coś dopiero się stało? Kiedy oni byli w tych małych grupkach, stało się dopiero, kiedy Jezus wziął chleb i zaczął działać, kiedy moc Jezusa przyszła, kiedy Jezus użył swojego autorytetu, użył swojej mocy, to w grupkach zaczęło coś się dziać, bo jedzenie było pomnożone i każdy był nakarmiony. Więc same pogrupowanie się, sama teoria, same to, że zrobimy strategię, potrzebujemy Bożego działania. Wierzę, że każdy z nas jest na to nastawiony, chcemy go doświadczać. I chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, żeby to bardzo mocno wybrzmiało w naszych sercach, że kiedy będziemy te grupy robić, my już jedną mieliśmy. Nie wiem, jak ta grupka, która była u mnie, ja się czułem bardzo dotknięty, błogosławiony. I te słowa, które tam padły, powiem wam, że wiecie, że w całym tygodniu były dla mnie w różnych momentach posileniem. Słowa, które padły w poniedziałek na grupie. Dla mnie, powiem wam, że w różnych momentach wracało to do mnie. Żyłem tym, rozważałem. Na końcu jeszcze powiem świadectwa, bo już wydarzyły się rzeczy, które są związane z grupami. Takie, że naprawdę nie wiem, ale wydaje mi się, że Bóg działa. I powiem wam, że przepraszam, że czytam, bo tak muszę troszeczkę... Aha, ważna myśl, że grupy biblijne jest to jedna z odpowiedzi dla naszego życia do tego, jak praktykować Kościół. Bo nabożeństwa, które są piękne, które są spotkaniem wszystkich, nie dają przestrzeni na to, aby każdy mógł służyć, aby każdy mógł wyrażać swoje dary. Sami wiecie, tak, że nabożeństwo jest zaangażowane często kilka osób, które coś robi. Nawet te rozmowy, które mamy po, trwają jakiś czas, niekiedy są głębsze, ale na nabożeństwie nie damy rady zbudować głębokich relacji między sobą. Jest to dobry czas uwielbienia, dobry czas zainspirowania się kazaniem, ale grupy, to co mają, to co jest takim pozytywnym aspektem grup, to możemy tam pogłębiać swoje relacje, możemy budować coś głębszego. I na grupach, jak grupy są dobrze prowadzone, jest przestrzeń na usługiwanie sobie, na rozwijanie darów i na praktykowanie Kościoła. Jest taki nauczyciel, który się nazywa Bill Hybels. Dorota, dobrze powiedziałem nazwisko? Hybels. Wiecie, on zbudował taki mega church, kilka tysięcy ludzi w Stanach Zjednoczonych i ten jego kościół, który budował, stał się modelem budowania mega churchów. Dzisiaj mega churchy są bardzo popularne. Jest troszeczkę taki trend w kościele, by budować mega church. I Bill Hybels, który budował kościół, miał strategię, wiele tysięcy ludzi, stał się modelem, przyjeżdżali do niego pastorzy, by uczyć się od niego, jak budować kościół. I była pewna konferencja w 2009 roku i wyszedł ten gość, Bill Hybels, i powiedział, wszystkich to zszokowało. Popełniliśmy błąd. Jaki błąd? Co jest grane? I wiecie, on zrobił w swoim kilku czy kilkunastotysięcznym kościele ankietę, której wynikło, że ludzie, którzy przychodzą tylko na nabożeństwa i żyją tylko nabożeństwami, po prostu ich życie nie różni się w ogóle od życia ludzi niewierzących. Po prostu przychodzą nabożeństwa pełne chwały, wiecie, bo to było zbudować mega church, wiecie, wiesz, że to jest bardzo cenne, jest to niesamowite, jest to dużo pracy, ale on po prostu doszedł do takiego wniosku i wiecie, co robią grupy? Jeżeli są grupy, które dobrze funkcjonują i Kościół się rozwija, to nawet kiedy Kościół jest wielki i potężny i są grupy, to jakość ludzkiego życia idzie również za ilością. Podczas kiedy jest mega church i główny trend idzie w tym kierunku, to wiecie, no nabożeństwo, no zobaczcie, bo akurat my jesteśmy jeszcze małą grupą, tak? U nas my jesteśmy jeszcze taka rodzinka, ale w takich mega churchach możesz przez pół roku przychodzić do kościoła, super wszystko uwielbiać, wyjść i po prostu nosić w sobie pewne problemy. Nikt ich nie pozna, nikt ich nie zobaczy, nikt nie, po prostu nie wejdzie głębiej w twoje życie. I to jest takie pewne zagrożenie. I wiecie, nie chcę też mówić, że tu grupy to jest jakiś taki złoty środek. Nie, jest to po prostu, wiecie, od kilka miesięcy temu jakby zrodziło się w nas pragnienie, żeby po prostu gdzieś tam to jakoś tak funkcjonowało, bo wiem, że grupy były, ale żeby to funkcjonowało dla całego kościoła. I gdzieś tam zaczęliśmy się o to i modlić i wierzę, że jest to po prostu też Boże prowadzenie dzisiaj, wiecie, Bóg jest żywy, że jest to Boże prowadzenie, że dzisiaj taki krok też gdzieś jako Kościół podejmujemy. I zobaczcie, teraz piękny werset. Otwórzmy sobie list do Koryntian, to przeczytam. To jest takie po prostu, Bóg jest niesamowity. Te jego obrazy, to jego po prostu, jak on to ma rozplanowane, to jest w ogóle, dla mnie to jest szok. Cały czas się uczę. I od 12 przeczytam, będę kontrolował czas, żeby tu. 12 rozdział. Przeczytajmy od 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, jak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Teraz skupcie się. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Jest wprost przeciwnie. Bardzo siebie potrzebujemy. I to jest bardzo wielkie objawienie tego, czym jest Kościół. Bóg porównuje Kościół do ciała, a nas do pewnych elementów tego ciała. Palec, oko, noga, ręka i tak dalej, i tak dalej. I członki w Kościele, my, żeby tak nie mówić o mistycznym ciele Chrystusa, ale my tu jesteśmy wspólnotą. Ja jestem palcem, Michał jest ręką, Eunika jest, nie wiem, nogą. Tu każdy z nas pełni funkcję. Zobaczcie, Bóg celowo, zobaczcie, to jest, dla mnie to jest wielkie objawienie. Bóg celowo uczynił nas niekompletnymi. Ja jestem niekompletny. w moim chrześcijaństwie, w moim powołaniu, w moim obdarowaniu jestem niekompletny. Bracie i siostro, i powiem ci coś. I nie wejdę dokładnie w swoje powołanie, w głębie mojego życia z Bogiem, jeśli ciebie tam nie będzie. Jeśli nie będzie tam twojego obdarowania, jeśli nie będzie tam ciebie, jeśli nie będzie tam funkcji, którą Bóg w tobie złożył jako w ciele, nie wypełni swojego powołania. Tak samo i ty. Jesteś członkiem w ciele, który ma swoje funkcje, swoje obdarowanie, ale sam pozostawiony z tym nie wypełnisz Bożego powołania. Jesteś zależny od braci i sióstr w kościele. Zobaczcie, czyż Boża mądrość nie jest niesamowita? Dlatego bardzo głęboko w to wierzę, że jednoosobowe chrześcijaństwo nie istnieje. Amen. Że takie chrześcijaństwo na dystans nie istnieje. A jeśli dystansujesz się, jeśli jesteś introwertykiem, a ja troszkę jestem, tak? Ja lubię sam. Powiem wam, ale Bóg, Boże wypełnienie Bożego planu dla naszego życia jest związane w kontekście Kościoła, w kontekście relacji, w kontekście głębokich relacji i w kontekście usługiwania sobie nawzajem i tworzenia wzajemnej przestrzeni. Ja dla ciebie, ty dla mnie i dla nas. Dla mnie jest to wielka Boża lekcja. Wiecie co? Dlatego też jedną ze strategii diabła, aby zniszczyć twoje życie z Bogiem, jest, wiecie co? Jest spowodowanie tego, aby obrzydzić człowiekowi Kościół, wspólnotę. I są takie osoby, które przychodzą do Kościoła, odchodzą, idą do następnego. I jeżeli Bóg pracuje nad jakąś dziedziną w twoim życiu, a ty przychodzisz do Kościoła, nie podoba się tobie to czy tamto, stwierdzasz, tu jest źle, idę do kolejnej wspólnoty, to Bóg w następnej wspólnocie da ci takich ludzi, że będzie podkręcał pracę nad tą dziedziną. I nigdy nie znajdziesz ukojenia. I wiecie, co często diabeł robi? Jak zaczyna swoje działanie? Pomyśl sobie, Bóg w nas jest w ciele i chce, byśmy mieli głębokie relacje. Ale jeżeli w tobie, czy we mnie, rodzi się coś, że coś tutaj nie tak, nagle zaczynasz widzieć błędy w Kościele, które są. W Kościele są błędy, są niepowodzenia. Mogą być prawdziwe i często są prawdziwe. I często nawet, kiedy widzisz pewne rzeczy, nawet masz rację. Tylko wiecie co? Diabeł niejedną osobę złapał na rację. Bo kiedy wiesz, że masz rację, to czujesz się pewniejszy. I często ludzie, którzy mają rację, tylko przez swoją rację przestają naśladować Jezusa. Ale czy racja jest wytłumaczeniem tego, że nie naśladujesz Jezusa? Albo czy postępowanie drugiej osoby, którą widzisz, która jest w Kościele i nie naśladuje Jezusa, jest dla ciebie wytłumaczeniem, że ty nie masz nie naśladować Jezusa? Albo kiedy jesteś w małżeństwie, jest konflikt, mąż, żona, małżonkowie wiedzą i twój mąż nie naśladuje, albo twoja żona nie naśladuje Jezusa. Widzisz to i mówisz, i jeszcze ty masz rację. To i ja nie naśladuję, to i ja pokażę. Nie. Jesteś zobowiązany naśladować Jezusa zawsze. Nawet kiedy najbliższa osoba tobie go nie naśladuje, kiedy ciebie rani, ty Jezusa naśladujesz. I właśnie, widzisz błędy w Kościele. Diabeł ci pokazuje. Powiem ci, nie ma idealnych kościołów. Nie ma ich. Kościół jest w swojej naturze idealny, bo Chrystus go odkupił, oczyścił. Ale kiedy wejdziesz do wspólnoty, no chyba, że jesteś w mega churchu, możesz przychodzić anonimowo, ale uwielbiać, jakoś tam się budować i nie otwierasz swojego życia, inni też się jakby nie otwierają i możesz być anonimowy, tak? Właśnie duże kościoły dają to, że człowiek może przychodzić i być anonimowy. Nikt w twoje życie nie zajrzy. Ale wierzę, że Bóg zaplanował to inaczej. Aby była dynamika. Aby wypełniał się troszeczkę ten wers, który jest niewygodny z przypowieści Salomona. Żelazo ostrzy się żelazem, a charakter człowieka wygładza drugi człowiek. Oj, jak ja tego nie lubię. Oj, jaką praktykę mam w małżeństwie. Oj, powiem wam. Naprawdę. Wiem, że często na kazaniach albo na modlitwach jest mąż Boży. Ale mówię wam szczerze, czasami byście zajrzeli za kurtynę męża Bożego, to tak nie wygląda. Ale mówię o tym pewnie. Każdy z was wie, jak wygląda życie. Ale jesteśmy tutaj właśnie dlatego, by Jezusa poznawać. I zobaczcie, kiedy palec zostaje odcięty od ciała i położony obok, to wiecie, co się dzieje? On traci swoje funkcje. Każdy członek, który zostaje odcięty czy wyjęty od ciała, traci swoje funkcje. Więc jeśli jesteś obdarowany, jeśli Bóg ma dla ciebie potężny plan, naprawdę wierzę w to, że Bóg i dla naszej wspólnoty ma niesamowity plan i dla każdego z nas, to kiedy człowiek odcina się od ciała, to zobacz, jeśli jesteś, tracisz swoje funkcje. Wiecie, co to znaczy? Twoje powołanie nie wypełni się. To, co ma dla ciebie Bóg, jako dla indywidualnej osoby, jeśli będziesz odcinał się od wspólnoty, to się nie wypełni. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego badajmy swoje serca. Ja wiem, jeśli chodzi o moje indywidualne życie, to wiem, nad czym powinienem pracować. Powiem wam, że też w te ostatnie 2 tygodnie, jak sobie rozważam też ten temat grów, powiem wam, że widzę swoje deficyty, widzę rzeczy, które po prostu nie działają i wierzę, wiecie co? Że Bóg właśnie przez was chce we mnie zmieniać to. Przez was. Tak? Przez nasze relacje, rozmowy. Czasami nawet trudne słowo, które może nawet, nie wiem, obudzić jakieś po prostu pychę czy niewygodę. To jest piękne. Trudne, ale piękne. Więc diabeł uderza w to, żeby to rozwalić i tylko będąc w Kościele, tylko po prostu, kiedy, że tak powiem, Kościół działa, człowiek jest w stanie wypełnić swoje powołanie. Dany narząd tylko w połączeniu z ciałem może korzystać ze swojej funkcji. Jeśli jest odcięty od ciała, nie skorzysta ze swoich funkcji. Przepraszam, czy tak nadążacie nad tym, co mówię, czy tak? Okej, dziękuję. Przejdźmy teraz troszeczkę bardziej do szczegółów. Otwórzmy, to jest taki sztandarowy werset mówiący o życiu Kościoła. Dzieje Apostolskie, rozdział 2. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, od wersetu 42. I tutaj jest takie z lotu ptaka pytanie na to, jak wyglądał Kościół. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Wyszczególnie teraz rzeczy, którymi żył pierwszy Kościół. Pierwszy Kościół trwał w nauczaniu, trwał w nauce, trwał we wspólnocie, trwał w łamaniu chleba. Nie tylko rozumiemy to, że spożywał wieczerzę pańską, ale trwał we wzajemnych posiłkach, w jedzeniu razem, w spotykaniu się. Trwał w modlitwie. Pierwszy Kościół był ogarnięty bojaźnią przed Bogiem. Pierwszy Kościół miał w sobie bojaźń do Boga, dlatego, ponieważ widzieli, jakie dzieją się ponadnaturalne cuda i znaki, gdy Kościół to widział, to to powodowało w nich wielki szacunek i bojaźń, że Bóg jest żywy. Że to nie jest tylko jakaś idea, ale Bóg jest żywy. Zobaczcie, codziennie uczęszczali do świątyni, codziennie. Chwalili Boga, trwali w uwielbieniu i ostatni werset, pierwszy kościół, codziennie nawracały się nowe osoby. Codziennie. Pomyśl sobie to. Codziennie ktoś przychodził do Jezusa. I pierwszy kościół był zorganizowany w taki sposób. W wersecie 41 jest napisane, że po przemowie apostoła Piotra nawróciło się 3000 osób. 3000. Po jednym kazaniu. Bóg tak dotknął serc 3000 ludzi, że się nawrócili. Gdzie się spotykali ci ludzie? Pierwszy kościół nie miał swoich budynków. Nie było takich nabożeństw. Jest napisane, że spotykali się w pewnym miejscu w świątyni, ale standardowo kościół przez pierwsze 300 lat historii kościoła, wiecie, gdzie się spotykał kościół? Wiecie to. Gdzie?
W domach.
W domach. Pierwsze 300 lat, bo kiedy przyszło prześladowanie, to nawet już nie spotykali się w świątyni, ale pomyślcie, pierwsze 300 lat Kościół spotykał się po domach. Jeżeli macie Biblię, ma ktoś Biblię ze sobą, to ja podyktuję wersety i możemy je odczytać. 1 Koryntian 16, 19. To ma Słowo Boże. Czytaj. 1 Koryntian 16, 19. Ktoś od razu szuka drugi. Kolosan 4, 15. I trzeci Filemona 1, 2.
Tak. 16-19. Mhm. Pozdrawiam was zbory azjatyckie, pozdrawiam was w Panu serdecznie. Akwila i Priscyla ze zborem, który jest w ich domu.
Z kościołem, który jest w ich domu. Kolosan 4-15. Kto ma?
Pozdrawcie braci dla Odysei, zarówno Nimfasę, jak i kościół gromadzący się w jego domu.
Filemona 1-2. No, tutaj, czytaj.
Jeden to?
Filemona, no.
Paweł, więzień Chrystusa Jezusa oraz Tymoteusz, nasz brat do Filemona ukochanego, naszego współpracownika, również do Apfi, naszej siostry i do Archiposa, naszego współbojownika oraz do kościoła gromadzącego się w Twoim domu.
I zobaczcie.
I pokój.
Tak, i zobaczcie. Często czytamy te wersety, przechodzimy sobie tak... No lecimy, no pozdrowienia, ale często jest to zaznaczone. Kościół gromadzący się w ich domu. Ze względu na prześladowania Kościół spotykał się po domach, w małych grupach. Wiecie, to tak wyglądał Kościół. W około 500 roku, kiedy Kościół stał się instytucją państwową, spotkania domowe zostały zakazane. Agape, wiecie, to taka pierwsza... o tym też można dużo mówić, ale agapy, spotkania przy posiłkach, spotkania wierzących zostały zakazane i aż do XVIII wieku, wiecie, przez to, że Kościół był państwowy, Kościół był zhierarchizowany bardzo mocno, ludzie, którzy gdzieś swoją wiarę próbowali ożywiać, byli prześladowani, często mordowani za to, że gdzieś tam szukali Biblii. I przez wiele wieków nie było takich spotkań. Nie było spotkań wierzących przy posiłku, którzy gromadzili się, by czytać Biblię, by modlić się, by uwielbiać Boga. Było to dziwne, co? Było to zakazane przez państwowy kościół. I dopiero w XVIII wieku protestanckie ruchy misyjne zaczęły przywracać tego typu spotkania, gdzie ludzie znowu zaczęli gromadzić się w mniejszych grupach. I bardzo wtedy też taką znaną jakby tradycją były agapy. Agapy. Wiemy, co to jest agapy, tak? Spotykamy się razem, jemy razem, rozmawiamy. I to była jedna z takich ważnych, brakuje mi słowa, takich ważnych elementów I było to jedno z takich bardzo ważnych spotkań Kościoła pierwszego. Agape. To było coś jakby, co Kościół pielęgnował. I apostoł Tomasz, ten, który... Troszeczkę się... Apostoł Tomasz, co zrobił Tomasz? Nie uwierzył, tak? O, tak, niewierny Tomasz. Apostoł Tomasz, który tak uchodzi za niewiernego, ponieważ powiedział, że kiedy nie ujrzy ran Jezusa, to nie uwierzy. Jezus mu objawił się. Później zaczął zakładać wspólnoty. Poszedł jako misjonarz do Indii. I zakładał kościół w Indiach. I misjonarze w XVIII wieku, którzy dotarli do Indii, spotkali się z takim szokiem, ponieważ w XVIII wieku, zobaczcie, 1500 lat później trafili na kościoły, tak zwane kościoły świętego Tomasza, w których bardzo ważną praktyką, wiecie co było? Agape. Że spotykali się na rozważaniu i na wspólnym posiłku. Zobaczcie, to zaszczepiali w siebie pierwsi chrześcijanie, tak, że właśnie nasze spotkania to jest coś więcej niż niedzielne nabożeństwo, ale jako Kościół i jako wierzący potrzebujemy większej dynamiki, otwarcia się na głębsze relacje i bycia w tym. I chciałbym teraz może powiedzieć o takich trzech głównych celach, jakie mamy jako grupa. Że na naszych małych grupach głównym celem, grupa to miejsce, w którym rozbudzam i pobudzam swoją pasję do Jezusa. Grupa jest miejscem, gdzie moje serce w indywidualnej relacji z Jezusem zaczyna być pełne pasji. Grupa to miejsce, drugie. Grupa to miejsce, gdzie nawiązuje głębsze relacje z innymi ludźmi, gdzie wspieramy siebie, dbamy o siebie, poznajemy siebie głębiej. Nie tylko w tak zwanych small talkach. I trzecie, grupa to przestrzeń, w którym rozwijamy swoje dary i talenty, by docierać do osób niezbawionych i by głosić Ewangelię. Podążacie za mną? Amen. Powiem wam, że już ja sam się gubię. Już się czuję jak na statku. Trzy ważne elementy. To rozbudzanie mojej pasji do Jezusa, pogłębianie relacji i otwartość na Ewangelię. Wiecie co? Powiem wam, że grupa to nie jest wydarzenie. Jest grupa, ale grupa to jest pewien proces i jako Kościół, młody Kościół, uczymy się bardzo wielu rzeczy i popełniamy błędy. Wiecie, zaczynamy teraz grupę, która, wiecie, to jest proces. Budujemy jakiś fundament tego wszystkiego i pewnie każdy z nas będzie widział, jak to jest w praktyce, ale zachęcam siebie, zachęcam ciebie, byś uczynił grupę po prostu w pewien sposób priorytetem. Żebyś ustanowił, że jest to ważna rzecz, że będziesz chodził, będziesz się otwierał, będziesz przełamywał, będziesz dawał siebie. I zachęcam ciebie i siebie do tego, by właśnie przyjąć taką postawę. Żeby to po prostu nie było tak, no dobra, Kościół ustanowił grupę, idę, amen, coś tam będzie, coś nie będzie. Ale podejdźmy do tego przed Bogiem poważnie. Że po prostu zbadaj swoje serce, powiedz, Boże, chcę po prostu żyć dla Ciebie, chcę dać z siebie coś więcej, nie tylko to, co pospolite, ale to, co jest cenne. I właśnie moje świadectwo jest też troszeczkę z tym związane, ponieważ my sobie ustanowiliśmy, że będziemy mieli grupę w poniedziałki o godzinie 17:30, jakby nasza grupa. Ja dostałem grafiki z mojej pracy. Poniedziałek, 14:22, za tydzień. Poniedziałek, 14:22. I trzeci poniedziałek wolny. Więc jeden poniedziałek na 3 tygodnie wolny. Powiem wam, że kiedy słuchałem tych nauczań, modliłem się i we wtorek w nocy po jednym z nauczań, gdzie była modlitwa, modliłem się i mówię, Boże, Chcę naprawdę potraktować to poważnie z mojego serca. Chcę być w grupie, chcę po prostu poznawać Ciebie. Chcę otwierać się, chcę po prostu być z moimi braćmi, tak, z siostrami. I być naprawdę. I mówię, mam te grafiki tak poukładane, wiesz, że po prostu jestem po L4, ja pójdę i teraz dam koncert życzeń na zasadzie, jak ja bym chciał mieć, no to od razu będzie skazane na niepowodzenie. I po prostu powierzyłem to w nocy, po 12 w nocy we wtorek Bogu. I tak modliłem się, że chcę swoją postawą gdzieś w tym być. Na pewne rzeczy nie mam wpływu. Odczytam wam wiadomość z Messengera. Nie odczytam. Nagrywam. Z wtorku o godzinie 11 z pracy. Hej Jacek, są małe zmiany w grafiku. Wiecie jakie, nie? Muszę wam mówić, czy nie? Właśnie poniedziałek został ci zmieniony jeden. Powiem wam, że od razu wiesz, że jest żywy Bóg. Nic takiego, nie? Ale od razu wiesz, że modliłem się, modlitwa wysłuchana. Bóg odpowiada. W prosty sposób. Jak to jest przestrzeń w takiej krótkiej chwili, to naprawdę dla mnie to był szok, nie? Więc chciałbym nas zachęcić do tego, byśmy po prostu potraktowali to jako priorytet. I nie wiem, może się rozjedzie, może się nie rozjedzie. Nastawmy się na działanie Boże, na Słowo Boże, tak, które chcemy wypełniać, wprowadzać w swoje życie. Więc na tym zakończę. Będzie jeszcze ten temat kontynuowany. Nie wiem, czy naprawdę dużo można by o tym wszystkim mówić, ale już nie chcę przedłużać. Także amen.